Twoje kierownictwo, drogi Duchu Święty, poruczamy dalszą część naszego nabożeństwa. Pomóż mi, pomóż nam wywyższyć Jezusa Chrystusa wśród nas, tak aby każde oko było nań skierowane, aby Twoje, drogi Panie Jezu, błogosławieństwo dziś mogło spłynąć na każdą osobę obecną na tej sali. Prosimy o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy grupie, która nam tak wspaniale usługiwała. Podziękujmy im. Przed ponad 10 laty, gdy jeszcze byłem prezbiterem naczelnym, do mojego domu przybył prezbiter Piotr Cieślar wraz ze swoją małżonką. Podekscytowani, rozentuzjazmowani, ponieważ akurat wrócili z jakiegoś obozu rodzinnego w Anglii i dzielili się ze mną błogosławieństwami, jakich dożyli i jakich doznawali ludzie podczas tamtej społeczności. I gdy odjechali, myślałem nad tym, co mi, nad tymi wiadomościami, które mi pozostawili. I gdzieś w sercu moim zrodziło się głębokie przekonanie, a zarazem pragnienie, aby i dla naszego Kościoła mogły się od czasu do czasu odbywać tego rodzaju spotkania. A więc, aby nasze małżeństwa, rodziny mogły się spotykać, po pierwsze po to, aby się zapoznawać ze sobą, po drugie po to, aby podczas tych spotkań usługiwać mogli najlepsi kaznodzieje, ewangeliści i abyśmy wspólnie razem mogli przeżywać te góry przemienienia, o których czytamy w Nowym Testamencie. Swoim pragnieniem podzieliłem się wówczas z Radą Kościoła i po przemyśleniach, po dyskusjach, po modlitwie doszliśmy do wniosku, że będzie to rzecz dobra. Ponad 10 lat temu rozpoczynaliśmy bardzo skromnie. Nie pamiętam dokładnie, ale na pierwszym kongresie nie było nas więcej niż 150, maksymalnie 200 osób. Ale to małe ziarno, wówczas rzucone w ziemię, pobłogosławione przez Boga, zauważcie, rozmnaża się, powiększa się. I oto dzisiaj gromadzi się, jak słyszę, około 1000 osób, a około 300 osób, jak stwierdził Piotr Cieślar, zostało odesłanych niestety do domów z braku wolnych miejsc. Rzeczywiście po 10 latach stwierdzam, że była to wola Boża, że jest to dzieło Boga. I wdzięczny jestem obecnemu kierownictwu Kościoła, że tę wizję, jaką wtedy przechwyciliśmy, kontynuuje i że umożliwia nam, wam spotykanie się, by tu, na tym miejscu, nie wiadomo jak będzie w przyszłości, czy to będzie ciągle to samo miejsce, przeżywać te wzniosłe chwile społeczności z sobą i z Nim. Żałuję, że przez ostatnie 4 lata nie uczestniczyłem w spotkaniach kongresowych. Były to różne przyczyny. Ale nie tylko nie uczestniczyłem w spotkaniach kongresowych, ale także rzadko, bardzo rzadko wyjeżdżałem, by odwiedzać zbory, bratnie zbory, was, bracia i siostry, wasze zbory. W związku z tym niektórzy z was, gdy mnie dziś widzą, pytają: bracie, co się z tobą dzieje? Głos ten sam, ale osoba inna. Ja odpowiedź mam na takie pytanie następującą. Ze mną jest wszystko okej. Jak to? Przecież tak pobielałeś. Odpowiadam: czy ty nie czytasz w swoim słowie, że w niebie wszystko jest białe? Jeśli więc ty się nie zmieniasz, to zastanów się, czy w twoim życiu jest wszystko w porządku. bo w moim jest wszystko w porządku. A więc pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym już przejść do czytania i zwiastowania Bożego Słowa. Proszę, otwórzcie Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 7. Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 7. I czytać będziemy fragment od 36 do 50 wiersza. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 7. Czytamy od 36 do 50 wiersza. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać. A całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich? Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Gościmy dziś, drodzy bracia i siostry, w domu niezwykłego człowieka. Tym niezwykłym człowiekiem, w domu którego gościmy, jest Szymon, faryzeusz. Niezwykłość tego człowieka sprowadza się, czy jest niezwykły ten człowiek, z dwóch powodów. Po pierwsze, niezwykły jest ten człowiek dlatego, że będąc faryzeuszem, a więc należąc do kasty ludzi, która generalnie odrzucała mesjaństwo Jezusa, która owszem traktowała go jako nauczyciela, ale nigdy nie uznała go jako Syna Bożego. To z tej strony płynął bardzo często sprzeciw pod adresem Pana Jezusa. I oto ten człowiek, należący do tej grupy ludzi przeciwnych Jezusowi, decyduje się, aby zaprosić do swojego domu tego, którego ogół nie uznawał. Trzeba było mieć odwagę, aby Jezusa zaprosić w tym stanie rzeczy do swojego domu. Trzeba było być odważnym człowiekiem, Przecież Szymon był świadom, że inni faryzeusze dowiedzą się o tym i że narazi się tym wszystkim, z którymi tworzył ową społeczność faryzejską. Szymon także był świadomy tego, że narazi się ludziom, którzy będą obserwować wejście Jezusa do jego domu. Bo gdy czytamy Ewangelię, zauważamy, że Jezus częściej był odrzucany niż przyjmowany. Oto po przeżyciach w rzece Jordan, gdy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i gdy Duch Święty zstąpił na niego, gdy został namaszczony do swojej służby, przyszedł do Nazaretu, do swoich ziomków, obwieścił im, jaki jest cel jego przyjścia i jaki jest cel namaszczenia, które na nim spoczęło. I zamiast spotkać się z aplauzem, z aprobatą, wiadomo wam wszystkim, że został odrzucony, został usunięty z miasta. Poszedł więc w okolice Kafarnaum, nad jezioro Genezaret i tam natknął się na człowieka przez legion demonów opętanego. Uczynił tego człowieka wolnym. Uwolnił go, nakazując demonom, aby wyszły z nieszczęsnego człowieka. Mieszkańcy miejscowości, dla których zagrożeniem był ten człowiek, zamiast przyjść z wdzięcznością pokłonić się mu za uwolnienie, prosili go usilnie, aby odszedł z ich granic. Innym razem Pan Jezus chciał przejść przez jedną z wiosek samarytańskich, a mieszkańcy tej wioski wyszli naprzeciw, aby go nie dopuścić do przejścia przez tę miejscowość. Jeszcze innym razem, gdy Jezus już zbliżał się do Jerozolimy, siedząc na Górze Oliwnej, świadom tego, co spotka to miasto niebawem, gdy nadciągną legiony rzymskie, zapłakał nad tym miastem. Zapłakał, bowiem był świadomy, że został przez to miasto odrzucony, że jego oferta zbawienia i ratunku została odrzucona. Aż wreszcie, gdy Piłat postawił go po jednej ze swoich stron, a po drugiej stronie postawił Barabasza, zapytał, którego z nich mam wam wypuścić? Jezusa czy Barabasza? Ludzie tam zgromadzeni zaczęli wołać, wypuść nam Barabasza. I znowu został odrzucony. I znowu został tak oto potraktowany. I w świetle tego, co powiedziałem, postawa faryzeusza Szymona jest niezwykłą postawą, bo oto zaprasza tego, który był odrzucony, wzgardzony, niechciany, zaprasza go do swojego domu. Zaprasza go na posiłek do swojego domu, a to był wyraz jakby przyjaźni, jakby zaufania. Zaprasza go do swojego domu. Zastanawiam się, być może i wy zastanawialiście się, co powodowało Szymonem faryzeuszem, że zdecydował się zaprosić Jezusa do swojego domu. Być może, choć to nie jest ewidentnie stwierdzone, ale mogło przecież tak być. Załóżmy, że tak mogło być. Choć Szymon był religijnym człowiekiem, bo przecież należał do grupy ludzi, która uważała się za bardzo religijnych. Najprawdopodobniej pościł 2 razy w tygodniu, dawał jałmużnę ze wszystkiego, uczęszczał do synagogi czy świątyni. Dalej modlił się także częstokroć. Ale w tym wszystkim, albo to wszystko, co robił, nie dawało mu wewnętrznej satysfakcji. Nie powodowało pokoju jego serca. Być może jego serce napełnione było niepokojem, lękiem, obawą, co będzie dalej. Był wewnętrznie rozdarty i szukał zaspokojenia tej próżni w tym, co czynił, ale im bardziej się wysilał, im bardziej kładł nacisk na tę zewnętrzną pobożność, tym bardziej pustka w jego wnętrzu się powiększała. Pozwólcie działać mojej wyobraźni. I być może właśnie wtedy, gdy głębia jego pustki sięgała najniżej, zetknął się z innym faryzeuszem, Nikodemem, który wcześniej spotkał się o północy z Jezusem. I zauważył, że człowiek ten jest zupełnie inny, że jego oblicze jaśnieje radością, promieniuje. Zauważył, że życie Nikodema jest totalnie zmienione. To nie jest już ten człowiek. I być może z zaciekawienia zapytał, kto dokonał tej przemiany w twoim życiu? Cóż mógł usłyszeć? Ja byłem taki sam jak ty. Robiłem to samo, co robisz ty. Ale to nie dawało mi prawdziwej satysfakcji. To nie wypełniało pustki mojego życia, dopóki nie zetknąłem się z nim. Jedna z nim rozmowa zmieniła moje życie. Jezus jest tą osobą, jest tym, który zmienił moje życie. Jest rzeczą niemożliwą, aby Szymon nie słyszał o wydarzeniu nieopodal miasteczka Sychem, gdzie spotkał Jezus niewiastę, o której czytamy w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Jest rzeczą niemożliwą, aby wieść o tym, co się dokonało w życiu tej niewiasty, nie rozchodziła się wszerz i wzdłuż. I zapewne i najprawdopodobniej także i Szymon dowiedział się o tym przeżyciu niewiasty pod miasteczkiem Sychem. W związku z tym zastanawiał się, czy aby on nie potrzebuje tej samej zmiany. Doszedł do wniosku, że również jemu potrzebna jest ta sama zmiana. Dlatego też, gdy rozważał, co mam teraz zrobić w tym stanie rzeczy, zdecydował się zaprosić do swojego domu Pana Jezusa. Jezus, usłyszawszy to zaproszenie, nie omieszkał przyjść. Przyszedł do domu Szymona faryzeusza. A może inne były przyczyny, dla których Szymon zaprosił Jezusa? Może w jego domu była jakaś potrzeba związana z chorobą? Nie mógł nie słyszeć, że przełożony synagogi Jair, mając umierającą córeczkę, pobiegł, aby spotkać Jezusa. Nie mógł nie usłyszeć, że padł na swoje kolana przed Jezusem i prosił: przyjdź do mojego domu, bo moja córka kona. Jezus nie odmówił, poszedł i córka została uzdrowiona. A być może inny przypadek doszedł do jego ucha. Człowieka, który miał chorego sługę i poprosił Pana Jezusa: przyjdź do mojego domu i uzdrów mojego sługę. I Jezus nie odmówił jego prośbie, poszedł i uzdrowił. Być może to powodowało Szymonem, gdy zapraszał Jezusa. A może jeszcze jakiś inny powód? Może, będąc nawet religijnym człowiekiem, był jednocześnie ubezwłasnowolniony, związany jakimś nałogiem. Być może nie mógł sobie sam z sobą poradzić. Być może walczył z tym nałogiem, ale ten nałóg okazywał się mocniejszy nad jego możliwości. Tymczasem usłyszał, że tam ktoś został uwolniony i tam legion demonów wyszedł z człowieka i tam. I w związku z tym postanowił zwrócić się do Jezusa i zaprosić Go do swojego domu. Jakżeż ogromna była miłość Jezusa. Jakżeż ogromne było Jego zrozumienie pod adresem ludzi. Przecież z tej strony przychodziła bezustanna opozycja. A mimo to, gdy zaistniała potrzeba, Jezus poszedł do domu Szymona faryzeusza. I na tym polega ta pierwsza niezwykłość tego człowieka. A na czym polega druga niezwykłość tego człowieka? Druga niezwykłość tego człowieka polega na tym, że gdy Jezus przyszedł do jego domu, gdy Jezus odpowiedział na jego prośbę i wszedł do jego domu, Szymon posadził go i uważał, że wszystko, co miał do zrobienia, to zrobił. Że nie powinien już nic więcej robić. Zadowolił się tym, że Jezus usłuchał jego modlitwę, prośby i przyszedł do jego domu. A przecież Biblia powiada, Jezus mu to wytknął. Przecież powinieneś był coś po zaproszeniu mnie zrobić. Po pierwsze, powinieneś był nalać wody do misy i pozwolić, dać mi umyć moje nogi. Po drugie, powinieneś był mnie pocałować. A po trzecie, powinieneś był namaścić moją głowę oliwą. A ty się zadowoliłeś tylko tym, że mnie zaprosiłeś. I na tym polegała owa druga niezwykłość Szymona faryzeusza. Iż poprzestał na zaproszeniu Jezusa do swojego domu. I myślę, że fenomen także wielu ludzi, niezwykłość wielu ludzi w dniach współczesnych sprowadza się do tych samych dwóch punktów. Po pierwsze, wielu ludzi, widząc swoje problemy, widząc swoje wewnętrzne rozdarcie, pustkę i chaos wewnętrzny, nie zaprasza Jezusa, tak jak nie zapraszali ówcześni ludzie. Niektórzy zaś, choć świadomi są tego, że Jezus ma, dysponuje wszelką mocą na niebie i na ziemi, nigdy się nie odważyli, aby przyjść do Niego z błagalną prośbą o uzdrowienie. A chciałbym podkreślić i zaakcentować to zdecydowanie, że Jezus to nie slogan, wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Niespełna miesiąc temu mieliśmy nasz kongres zboru w Okręgu Południowego. I na poporannym nabożeństwie przywołaliśmy do przodu wszystkich chorych i poprosiliśmy pastorów, aby wyszli także do przodu i namaszczali olejkiem, wkładali ręce i modlili się o tych, którzy wyszli do przodu. I na tym zakończyło się nasze nabożeństwo, dopołudniowe nabożeństwo. I na tym nabożeństwie była też pewna siostra, która tu gdzieś na nodze miała guz wielkości kurzego jaja. I podczas tej modlitwy nic się nie stało. Wróciła do domu w takim samym stanie. Ale w piątek rano, gdy się obudziła, stwierdziła, że zmniejszył się on do wielkości gołębiego jaja. A w sobotę stwierdziła jego nieobecność. I potem złożyła świadectwo przed całym zborem, że została całkowicie uzdrowiona. To nie jest, wierzę, ostatnie świadectwo. Wierzę, że napłyną także inne potwierdzające, że Jezus i dzisiaj uzdrawia chorych. Dlatego zdumiewające jest to, że choć wielu ludzi o tym doskonale wie, nie szukają pomocy i rozwiązania u jego stóp. I po trzecie, zdumiewające jest także i to, że choć wielu wie, że sami nie są w stanie poradzić sobie ze swoimi nałogami. Nie szukają pomocy u Niego. A przecież to On sam powiedział, jeśli was Syn wyswobodzi, Biblia powiada, prawdziwie wolnymi będziecie. On sam powiedział, że został namaszczony po to, aby więźniów, niewolników na wolność wypuszczać. A więc zdumiewający jest fakt, że choć ludzie wiedzą o tym, słyszą o tym, ciągle nie realizują tego, czego Biblia od nich oczekuje. Ale także zdumiewający jest inny fakt, bracia i siostry. I to chciałbym dzisiaj wieczorem głównie zaakcentować. Zdumiewający jest fakt, że większość z nas, albo tak wielu z chrześcijan, w swoim czasie, któregoś dnia, było to dawniej albo stosunkowo niedawno, zaprosiło do swojego domu Jezusa Chrystusa. Zaprosili Go, jak mówimy, do swoich serc. I uważają, że wszystko, co powinni byli zrobić, to już uczynili. A tymczasem Jezus czegoś więcej oczekuje. Czegoś więcej oczekuje od was młodzi i od nas starsi. Czegoś więcej oczekuje od tych, którzy go zaprosili. Czego oczekuje? Oczekuje, aby go nie tylko zaprosić, ale aby mu także usługiwać. A więc, aby zrobić to, czy robić to, czego nie robił, czego nie zrobił Szymon faryzeusz. On go zaprosił i na tym poprzestał. A Jezus oczekiwał czegoś więcej, aby mu także usługiwał. Aby się pochylił do jego stóp, aby go pocałował i aby namaścił jego głowę. Ale Szymon tego nie uczynił. I dlatego spotkał się z repliką, z zarzutem ze strony Pana Jezusa. Przypuszczam, że gdyby Jezus mógł stanąć dzisiaj pośród nas, to nie jeden z nas usłyszałby to samo. Wszedłem do Twojego serca. Wszedłem do Twojego domu. Ale gdzie jest, droga córko, drogi synu, Twoje usługiwanie mi? Gdzie jest Twoja posługa czyniona dla mnie? Dlaczego ograniczyłeś się tylko i tylko do zaproszenia mnie? A kto mi będzie usługiwał? Powiesz, no ale jakżeż ja mogę usługiwać Jezusowi, skoro siedzi On po prawicy Ojca, skoro nie ma Go? Gdyby tu był, to na pewno podjąłbym się tej służby, pochyliłbym się do Jego stóp, namaściłbym Jego głowę i inne posługi bym wyświadczał, których będzie oczekiwał. Ale Go przecież nie ma. Siedzi po prawicy Ojca. I to jest prawdą. On, Chrystus, Syn Boga, siedzi w glorii swego Ojca. Siedzi po prawicy swojego Ojca. Ale na ziemi ciągle pozostaje Jego ciało. A tym ciałem jest Jego Kościół. Dlatego śpiewaliśmy na wstępie, o jakże kocham Twój najświętszy Boży dom. Ten żywy Kościół, ciało Jego, Kościół Jego pozostaje na ziemi. Pamiętacie, ewangelista Mateusz zanotował wypowiedź Pana Jezusa. Nie będę jej czytał, ponieważ sądzę, że wszyscy znacie ten fragment Ewangelii Mateusza. Pan Jezus powiada tak oto, że przyjdzie czas, iż jednym powie stańcie po lewicy, a drugim powie stańcie po prawicy. I tym, którzy będą po prawicy, powie: pójdźcie błogosławieni mego Ojca, aby odziedziczyć. A gdy go zapytają, za co, dlaczego i tak dalej, Jezus odpowie: dlatego, żeście mi usługiwali, gdy byłem chory. Dlatego, że odwiedzaliście mnie, gdy byłem w więzieniu. Dlatego, że pochylaliście się nade mną. A oni zdumieni odpowiedzą: Panie, kiedy to się działo? Przecież nigdy to się nie wydarzyło. Pan Jezus odpowie: to, co czyniliście moim braciom, to, co uczyniliście najmniejszym w moim kościele, inaczej, co uczyniliście mojemu kościołowi, mojemu ciału, toście mnie uczynili. Ale będą i tacy, którym Jezus powie: a wy odejdźcie w odpowiednie dla was miejsce, bo byłem chory, a wyście mnie nie odwiedzali. Bo byłem w więzieniu, a wyście nigdy nie przyszli mnie pocieszyć. I tak dalej. I oni zapytają: Panie, kiedy to się działo? Kiedy to miało miejsce? My czegoś takiego nie pamiętamy. Czegoście nie uczynili mojemu kościołowi, mojemu ciału. Mnieście nie uczynili. A zatem skoro mówimy o dziwnym postępowaniu Szymona, należałoby sobie zadać pytanie: czy oby ja nie jestem tak postrzegany? Tak, dawno temu, albo stosunkowo niedawno temu, otworzyłem drzwi swojego serca na oścież i zaprosiłem Pana Jezusa. A On był tak łaskawy, nie wzgardził moim faryzeństwem, przyszedł do mojego domu. Ale na tym się wszystko skończyło. Nie robię nic więcej. Cieszę się, podskakuję, raduję się. Tak, to prawda, masz prawo. Masz obowiązek radować się z tego, że imię Twoje zapisane jest w Księga Życia. Ale co teraz dalej z Twoją miłością? Czy okazujesz ją tym, którzy do Kościoła należą, którzy do ciała Pana Jezusa Chrystusa należą? Czy rozglądałeś się kiedykolwiek dookoła, by zobaczyć potrzeby ciała Chrystusa Jezusa? Czy widzisz tych chorych oczekujących na Twoje odwiedziny? Czy widzisz tych ludzi cierpiących, czekających na Twoje dobre słowo? Czy widzisz tych, którzy potrzebują Twojej zachęty i Twojej pomocy? Czy widzisz braki w ciele Jezusa Chrystusa, te luki, w które nikt nie wszedł, których nikt nie stanął, których nikt nie wypełnił? Czy pamiętacie, o co się modlić nakazał Pan Jezus? Powiedział: żniwo jest wielkie, ale ciągle nie dostaje tych, którzy by chcieli cokolwiek zrobić, jakiejkolwiek służby w Kościele się podjąć. Ciągle brakuje pracowników, a pracownicy zadowoleni, że w ich sercach mieszka Król. Ale nic nadto. Zadowoleni, że w ich domach mieszka Król, ale nic nadto. Dlatego powiedziałem, że jest to niezwykły człowiek, bo podobny do nas. Choć od tamtego czasu minęło prawie 22 tysiące lat, ten człowiek był podobny do nas. Albo do wielu z nas, przepraszam tych, których to nie dotyczy. Zaprosiliśmy Jezusa i na tym poprzestaliśmy. Szymon także go zaprosił i niewątpliwie Jezus był mu za to wdzięczny. Ale Szymonie, co dalej? Dlaczego nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tego i nie zrobiłeś tego? I to jest dzisiejsze moje, bracia i siostry, do was przesłanie. Jest ono, jak widzicie, dwukierunkowe. Po pierwsze, zwracam się do tych, którzy jeszcze trwają w swoim faryzeństwie, licząc na swoje możliwości, choć wiedzą, że nie ma innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Choć świadomi są możliwości Jezusa, że rozrywa on kajdany i pęta, ciągle sami zmagają się, zaciskając zęby, walczą ze swoim zniewoleniem. Po pierwsze, skierowane jest do was moje przesłanie. I dziś, jak 2000 lat temu Chrystus, stanąwszy gdzieś, zawołał: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, utrudzeni, a ja wam dam. Nie może dam. Dam ukojenie. W związku z tym zwracam się do was w imieniu tego, którego reprezentuję. W imieniu Chrystusa Jezusa. Przyjmijcie to wezwanie. Odpowiedzcie pozytywnie na to wezwanie. Przyjdźcie dzisiaj z pustką swojego życia, z rozdarciem wewnętrznym. Przyjdźcie tacy, jacy jesteście. Zaproście Jezusa do waszego życia. Bo ten, kto go zaprosi, kto go przyjmie, otrzymuje wspaniałości nieba. Bo Biblia powiada, że tym, którzy go przyjęli, dał prawo, Bóg dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są nie w Kościele li tylko, ale w Chrystusie Jezusie. Nie ma żadnego potępienia. Jeśli więc chcesz dzisiaj doświadczyć tych błogości i łask nieba, otwórz swoje życie przed Panem Jezusem. Pozwól Mu wejść do swojego serca. Pozwól Mu wejść do swojego domu. Zaproś Go. Powiedz Mu, że chcesz, że pragniesz, że Go potrzebujesz. On zmieni Twoje życie. On zmienił moje życie. On zmienił wielu z tych, którzy są na tym miejscu. On ma moc, aby zmienić i Twoje życie. A drugie moje przesłanie, drugi kierunek mojego przesłania skierowany jest do tych, którzy go już przyjęli. Nie chcę prosić, abyście podnieśli ręce do góry, bo prawdopodobnie 80% osób by zadeklarowało, że już przyjęło Jezusa Chrystusa. I pod waszym adresem kieruję teraz moje kolejne pytanie. I co dalej? Czy usługujecie Jego ciału Kościołowi? Czy kiedykolwiek przyszło ci na myśl, aby się modlić: Panie, pokaż mi potrzeby mojego zboru, w którym mnie postawiłeś i to nie jest przypadek. Pokaż mi, jakie są potrzeby mojego kościoła, mojego zboru. Pokaż mi lukę, w której mam stanąć. Jeśli Pan otworzy twoje oczy, po konsultacji z kierownictwem kościoła podejmij służbę i to zaraz podejmij służbę. Rozpocznij służbę. Już dość zwlekania z usługiwaniem Chrystusowi, z usługiwaniem Jego Kościołowi, Jego ciału. Chciejmy powstać. Halleluja. 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 Dzięki Ci, Jezu. Tak jak zwiastowałem, tak teraz chcę uczynić krok dalej. Po prostu chciałbym prosić tych wszystkich, których to zwiastowanie dotyczyło, którzy zrozumieli, że to jest do nich słowo, że dzisiaj powinni coś uczynić ze swoim życiem, że dzisiaj powinni zaprosić Jezusa do swojego serca. Chcę zwrócić się do was z serdeczną prośbą. Nie opuszczaj tego nabożeństwa, nie podjąwszy tej decyzji. Być może przyjechałeś na kongres przypadkowo, uważasz, że przypadek sprawił, że jesteś tu na tym kongresie. To nie jest przypadek. Znalazłeś się tu dlatego, aby usłyszeć, że potrzebujesz Jezusa. Że powinieneś dzisiaj otworzyć drzwi swojego serca, by umożliwić Jezusowi wejście do Niego. Powiada Biblia, że Jezus stoi u drzwi i kołacze. Kto otworzy drzwi swego serca, Jezus wejdzie i będzie z Nim przebywał i będzie z Nim wieczerzał. Zauważ, zatwardziały Szymon, faryzeusz, wbrew wszystkim opiniom, wbrew temu, co ludzie o nim pomyślą i powiedzą, choć świadom, że narazi się teraz całemu towarzystwu, postanowił otworzyć drzwi swego domu i przyjąć Jezusa. Nie obchodziło go to, co powiedzą jego nawet starsi, ci wszyscy, którzy byli przeciwko Jezusowi. On podjął odważną, jakżeż ważną decyzję. Dlatego chciałbym Ciebie zachęcić, abyś w tej chwili, gdy stoimy z pochylonymi głowami i zamkniętymi oczami, także rozważył możliwość podjęcia tej samej decyzji. Modlimy się. My starsi, kierownictwo tego kongresu modli się o Ciebie, abyś podjął właściwą decyzję. Abyś skruszył swoje serce, oddalił zatwardziałość swojego serca. Uznał potrzebę przyjęcia Jezusa Chrystusa. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz. Nie zwlekaj dłużej, bo im dłużej będziesz zwlekać, to tym bardziej może się stać to niemożliwe. Jeśli chciałbyś swoją decyzję zamanifestować, potwierdzić w taki oto prosty sposób, podnieś rękę do góry, abym ją mógł zobaczyć. To będzie dla mnie znak. Będę świadomy, że jesteś tym człowiekiem, który chce postąpić jak Szymon, faryzeusz. Zaprosić Jezusa do swojego domu. Niech Ci Bóg błogosławi. Ciebie, młody człowieku, niech Bóg błogosławi. Halleluja. Czy jeszcze ktoś? A może zróbmy inaczej. Osoby, które chciałyby teraz wykazać się odwagą polegającą na tym, że chcą otworzyć drzwi swego serca przed Jezusem, że chcą Mu zadedykować swoje życie, oddać swoje życie do dyspozycji, żeby te osoby były łaskawe i wyszły tutaj do przodu. Proszę Was, wyjdźcie tu do przodu, bo chcemy się o Was pomodlić. Te osoby, które chciałyby dzisiaj taką decyzję podjąć, podejdźcie do przodu. Halleluja. Jeśli jeszcze ktoś, oczekujemy na Was. Halleluja. Zapraszam, przyjdźcie. Jeśli macie tę świadomość, że bez Chrystusa nie poradzicie sobie sami w życiu, bo On przebacza grzechy, On uwalnia, On jest odpowiedzią na Twój problem. Proszę, możesz wyjść tutaj do przodu. Niezależnie od tego, kim jesteś, skąd pochodzisz, do Ciebie dzisiaj Jezus kieruje swoje zaproszenie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, utrudzeni, a ja Wam dam ukojenie. Możesz dzisiaj przyjść do Jezusa. Skoro poszedł On do domu Szymona faryzeusza, nie obawiaj się, że jesteś niegodny, aby On wszedł do Twojego serca. Że jesteś niegodny. Nie, jesteś cenny w Jego oczach. On Cię tak umiłował, że życie swoje za Ciebie ofiarował. Dlatego też podejmij decyzję. Możesz podejść tutaj do przodu. Halleluja. Będziemy się za chwilę za Wami modlić. Będziemy Was za chwilę błogosławić, modlić się o Was. Za tymi 5 osobami, które podeszły, wyszły do przodu. Ale moje główne przesłanie związane było z tymi, którzy się zasiedzieli w kościołach. Popatrzcie, my stajemy się coraz bardziej zmienieni. Czas naszej służby powoli dobiega do końca. Jeszcze trochę, a nas już tu nie będzie. Jeszcze tak niedawno przecież prezbiter Grzegorz Ilczuk usługiwał w różnych miejscach, a dzisiaj już jest w wieczności. Jutro będziecie wspominać nasze pobyty wśród Was. Byłoby szkoda, gdyby pozostała luka. gdyby nie znaleźli się następni, którzy zechcą podjąć pałeczkę. Byłaby szkoda, gdyby ci, którzy przyjęli Jezusa, byli obojętni, oczekiwali na powtórne przyjście, nie robiąc nic. Kto poprowadzi młodzież? Kto poprowadzi kongresy? Kto będzie usługiwał ciału Pańskiemu, Kościołowi? Kto, jeśli nie Ty? Jeśli Ty dalej pozostaniesz obojętny, zadowolony z tego i wyłącznie z tego, że zaprosiłeś Jezusa do swojego domu, niech poruszone zostanie dzisiaj Twoje sumienie. Powiedz: dość już lat zjadła szarańcza. Panie, pozwól, że pochylę się u Twoich stóp, aby umywać Ci nogi. Panie, pozwól, że rozpocznę służbę w Kościele Twoim. Że rozpocznę służbę w ciele Twoim. I tych wszystkich, którzy dzisiaj taką deklarację gotowi byliby podjąć, świadomi odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa, także zapraszam. Popatrzcie, zostawione tu zostało dla Was zdecydowanie więcej miejsca, bo to był główny cel mojego przesłania. Zapraszam więc Was, młodzi ludzie. Zapraszam Was, starsi ludzie. Zapraszam Was, bracia i siostry. Zapraszam Was, podejdźcie do przodu, aby dziś rozpocząć modlitwę, by Pan Wam pokazał, czego od Was oczekuje. Jaką rolę macie odgrywać w ciele Jezusa Chrystusa? Jakiej służby macie się podjąć? Żniwo wielkie, ale robotników mało. Chcemy się modlić o Was. Chcemy Wam przekazywać, jak Eliasz przekazał namaszczenie Elizeuszowi. Chcemy się modlić, aby namaszczenie Pańskie zstąpiło na Was i abyście w mocy Ducha mogli służbę kontynuować, którą myśmy w słabościach rozpoczynali. Halleluja. 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 Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Proszę braci, aby modlili się o tych, którzy wyszli do przodu. Siostry, aby się modliły. A potem się pomodlimy za Was. O Was. O Jezus. Halleluja. O Jezus. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. O Ramashika Ramasana. Podejdźcie bliżej tutaj, bo tam ciągle jeszcze w przejściu stoją ludzie. Podejdźcie tutaj bliżej. Podejdźcie, kochani, jeszcze bliżej. Halleluja. O Jezus, halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Za Dawidę. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to. Przynoszę Ci i tego człowieka. Pokaż mu, Panie, jaka jest jego rola, jaka jest. Halleluja. Halleluja. Byłoby dobrze, bracia i siostry, w Wy, którzy pozostaliście na miejscach, abyście otworzyli oczy i popatrzyli, czy tu z przodu nie stoją przypadkiem ludzie z waszego zboru. Tym bardziej, jeśli jesteś starszym zboru. Tym bardziej, jeśli jakąś już rolę spełniasz w swoim zborze. To jeśli widzisz kogoś z swojego zboru, stojącego tu z przodu, kogoś, kto chce podjąć się służby, to chciej podejść do niego, aby stanąć obok niego i modlić się. Żebyśmy my tutaj, modlący się, nie musieli zbyt dużo czasu poświęcać. A więc podejdźcie wy, pastorzy, jeśli tu jesteście, starsi zboru, jeśli tu jesteście. Podchodźcie, jeśli są tu osoby z waszego zboru. Stańcie obok nich i módlcie się. I módlcie się o nich. Halleluja. Panie, modlimy się. Panie, modlimy się. Panie, aby ci wszyscy, którzy wyszli tu do przodu, dziś zobaczyli luki w swojej służbie. Aby zobaczyli potrzeby. Aby zobaczyli luki w ciele Twoim. I stanęli w wyłomie. I stanęli w wyłomie. Pokaż im, Panie, czego od nich oczekujesz. Pokaż im, że jest tak wiele pracy wśród dzieci, że jest tak wiele pracy wśród młodzieży, że jest tak wiele pracy wśród alkoholików, narkomanów. Pokaż im, Panie, że w domach oczekują ludzie na pocieszenie, że starsi ludzie potrzebują ich dotyku. Panie, że w szpitalach potrzebują ludzie ich pomocy, że na ulicach leżą ludzie potrzebujący ich pomocy. Otwórz im oczy, Panie. Otwórz im oczy, aby poznali. Halleluja. Duchu Święty, prosimy Ciebie także, abyś stąpił ze swoim namaszczeniem, aby nie tylko widzieli potrzeby, ale także mieli świadomość, że Ty udzielasz im dzisiaj namaszczenia, wsparcia. Halleluja. Panie, przełamujemy wszelkie poczucie niegodności. Panie, przełamujemy wszelkie kompleksy, wszystko to, co powstrzymuje ich przed służbą. W imieniu Twoim, Jezu Chryste, przełamujemy wszelkie demoniczne, diabelskie opory. Niech lud Twój wyjdzie na niwy. Niech lud Twój wyjdzie na żniwa. Niech się to stanie. O Panie, niech się to stanie. Niech się to dzisiaj stanie. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. O, stąp, Duchu Święty. Swej mocy i sile, swoim namaszczeniem stąp, Duchu Święty. Halleluja. O, halleluja. Dzięki Ci, Panie. O, dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. O, halleluja, halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. O, halleluja, halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Jezu, halleluja. Halleluja, dzięki Ci, Jezu. W imieniu Twoim, Jezusie. W imieniu Twoim, Jezusie. W imieniu Twoim, Panie Jezu. W imieniu Twoim, Synu żyjącego Boga. Halleluja. W imieniu Twoim. Gloria Ci, Jezus. Gloria Ci, Jezus. W imieniu Twoim bierzemy zwycięstwo. W imieniu Twoim przyjmujemy zwycięstwo. Tak, Panie. Tak, Panie. Tak, Panie. Gloria Ci, Jezus.
zemę. Obmyj swoją.
O, halleluja, halleluja, halleluja. O, halleluja, halleluja, halleluja.
Serce me.
Dzięki, Jezus. Dzięki, Jezus. Dzięki, Jezus. Dzięki, Jezus.
Na Panu Duchu stąd.
Halleluja. Możecie wrócić na swoje miejsce. Niech Was Pan błogosławi. Halleluja. Możecie wracać na swoje miejsce. Dzięki, Jezus. Dzięki, Jezus. Halleluja. 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 Ora mashikora masandala. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. 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 Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus.
Jak złoto rzucić
i jak czyste srebro.
O, halleluja, Jezus, chwała Ci. Halleluja. Jeszcze chwilę poczekamy, będziemy się dalej modlić o inne potrzeby, ale ciągle jeszcze bracia się modlą o potrzeby osób, które wyszły do przodu. Halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Wielu z Was w swoich Bibliach ma zapisaną datę. Będziemy się jeszcze zaraz modlić. Zaraz się, kochana, będziemy modlić. Dobrze, zaraz będziemy się modlić. O inne potrzeby. A więc wracam do myśli. Wielu z Was w swoich Bibliach ma zapisaną datę nowonarodzenia. Niektórzy mają zapisaną datę chrztu wodnego. Jeszcze inni mają zapisaną datę chrztu w Duchu Świętym. Zapiszcie dzisiaj dzisiejszą datę. Niech ona symbolizuje, oznacza, że podjęliście decyzję, iż od dzisiaj będziecie służyć Bogu. Tam, gdzie jesteście. Że tam będziecie służyć Bogu, gdzie jesteście. Halleluja. Nie zapomnijcie, dostaliście długopisy jako prezent od kongresu. I tymi długopisami w waszych Bibliach wpiszcie dzisiejszą datę. Podjąłem decyzję, iż będę służył Jezusowi, Jego ciału, Kościołowi. I w ten sposób niwy, które ciągle czekają na zrzęcie, jest szansa, że zostaną zrzęte. Że powstanie nowe pokolenie do usługiwania ciału Pana Jezusa Chrystusa. I niech to Pan sprawi. Ale jeszcze mamy kolejne prośby. Napływały one od Was. Są wśród Was tacy, którzy oczekują na modlitwę o uzdrowienie. Chcecie się modlić o uzdrowienie waszych ciał. I taka jest nasza powinność starszych zboru, aby modlić się o chorych. Słyszeliśmy już dzisiaj rano. Chcemy się o was modlić. To jest w zakresie naszej służby. Nie podejmowalibyśmy się naszej służby w zborach, gdybyśmy tę służbę, modlitwę o chorych, nie chcieli praktykować. Dlatego chcemy dzisiaj wypełnić to wasze oczekiwanie. Ponieważ świadom jestem, że jest wielu wśród nas chorych. W związku z tym zaproponuję to, co często w moim zborach, w zborze praktykuję. Proszę starszych do przodu, aby wyciągnęli swoje ręce nad zgromadzonymi i aby się modlili o ludzi chorych. A ludzi chorych, proszę,
aby swoje ręce położyli na klatce piersiowej, na sercach swoich. I ma to być takie symboliczne zjednoczenie się w modlitwie nas, modlących się, i tych, którzy są chorzy. I tych, którzy są chorzy. A więc ja w tej chwili jeszcze raz poproszę pastorów, prezbiterów, starszych zboru. Choruje kto między wami, powiada Biblia. Niech przywoła starszych zboru. Dzisiaj nie będziemy namaszczać olejkiem, choć często to czynimy. Dziś poprzestaniemy na modlitwie, bo przecież to nie olejek uzdrawia, ale modlitwa uzdrowi chorego. I dlatego proszę, aby chore osoby oczekujące na modlitwę o nich położyły swoje prawe względnie, prawe ręce na swoim sercu. Braci, prezbiterów, pastorów, poproszę, aby podeszli tutaj do mnie. Jedną ręką chwycimy się w symbolu naszej wiary o was. A drugą rękę podniesiemy ku górze, aby was błogosławić i aby się modlić, aby Chrystus dziś dokonał między nami wspaniałych rzeczy. Uzdrowienia. Uzdrowienia. Proszę, jak to macie zrobić? A to jest wasz problem. To w takim razie obie ręce podnieście. Aleluja. Tak, podnosimy nasze ręce, a wy połóżcie swoje ręce na waszych ciałach. I będziemy się modlić. I widzicie, modlimy się w imieniu Jezusa. A was prosimy, wierzcie i przyjmujcie uzdrowienie. A do was apelujemy, przyjmujcie uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak, Panie, dotknij teraz te osoby. Tak, Panie, dotknij teraz te osoby. Dotknij chorych na serce. Dotknij chore żołądki. Dotknij chore jelita. Tak, Panie, w imieniu Twoim niech ustąpi choroba. W imieniu Twoim niech szczęśnie choroba. W imieniu Twoim niech nastąpi uzdrowienie. Panie, to co mamy, to przekazujemy. Przekazujemy Twojemu ludowi uzdrowienie w imieniu Twoim. Halleluja! Łamiemy moc choroby w ciałach ludzi, dzieci Twoich, wierzących, Kościoła Twojego. Panie, w imieniu Twoim niech wyjdzie choroba. Panie, w imieniu Twoim niech się to stanie. Niech się objawi chwała Twoja. Niech się objawi moc Twoja. Moc uzdrowienia. Niech wśród nas obecność Twoja zamanifestuje się mocą uzdrowiającą. Halleluja! Dziękujemy Ci, Panie, że sińcami Twoimi zostaliśmy uzdrowieni. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja.
Ja chciałbym prosić Marka, przyjaciela, aby króciutko przekazał.
Dobrze.
To, co Bóg położył na serce.
Ja myślę, że dobrze jest czasami tak to spraktykować, sprawdzić, że Duch Święty wie, że jesteśmy chorzy. Ja często to praktykuję podczas usługi w swoim zborze, czy gdzieś jestem i Duch Święty wie, na co chorujemy. I żeby to przekazać tam, żeby nasza wiara była. Siostro, ty masz powyżej 50 lat, chorujesz na depresję i bierzesz tabletki. Chcielibyśmy włożyć na ciebie ręce i modlić się. Jesteś tu na tym miejscu, podejdź tutaj do pastorów, włożą ręce, będziemy się we wierze modlić. To jest osoba powyżej 50 roku życia. Kobieta. Tak, to jest kobieta powyżej... Bądź odważna, chcemy włożyć ręce. Poważny uraz prawego kolana. Jest tutaj osoba, która miała poważny uraz prawego kolana. O to, żeby się to dobrze zagoiło, żeby to wszystko było dobrze. To jest ta pierwsza, tak? Z prawym kolanem. Jest tutaj ktoś, tak? Aha. Ty jesteś z tym kolanem, tak? Chodź tutaj. Dobrze. Niedawno ktoś z was miał kręta 3 i jeszcze odczuwasz... Tak ta choroba się nazywa. Jeszcze odczuwasz skutki tego. Proszę, podejdź do modlitwy. Ty jesteś, tak? Będziemy się modlili. Duch Święty wie. My mamy wierzyć Jezusowi, do Jezusa przychodzimy. Duch Święty wie i miejmy to poczucie, że Bóg jest pośród nas obecny.
Amen.
Podejdźcie, bracia. Położmy ręce. Bracie Marku, w imieniu Jezusa proszę także cały Kościół, abyście wyciągnęli swoje ręce. Panie, dziękujemy Ci, że teraz dotykasz nas swoim uzdrowieniem. Dziękujemy Ci za te osoby, które tutaj stoją z przodu, za objawienie Twoje, za dar poznania, a także za dar uzdrawiania. Dziękujemy Ci, że teraz te choroby mogą ustąpić w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, Ty masz moc uwolnić te siostry z depresji. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś zwycięzcą nad depresją. Ty masz moc dotknąć się chorego kolana. Panie, dziękujemy Ci, że teraz Twoja uzdrowieńcza moc przenika przez chore kolano. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty masz moc uzdrowić, Panie, te kręgi szyjne. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy dzisiaj z wiarą, Panie, przez Twoją łaskę i miłosierdzie, Twoje uzdrowienie. I wypowiadamy słowa, Panie, wiary nad tymi chorymi, że Jezus Chrystus dzisiaj uzdrawia ich, uzdrawia Was i dziękujemy Mu za to z całego serca. Bądźcie uzdrowieni, bądźcie wyzwoleni, bądźcie błogosławieni dzisiaj w imieniu Pańskim, w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie z nas, Boży to dar, to czyni sam Pan. Przyjmij z wiarą teraz uzdrowienie w imieniu Jezusa. Halleluja, halleluja. Dziękujemy Ci za zwycięstwo, które Ty dajesz, Panie, na tym miejscu. Dziękujemy Ci za uzdrowienie. Dziękujemy Ci za uzdrowienie. Dziękujemy Ci za sińce i rany Pana Jezusa Chrystusa, które leczą choroby nasze, które wyzwalają nas z niemocy naszych. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę. Halleluja, halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. A jest tu? Może tu przyjść? Halleluja. Choć prośby na kartkach realizujemy na rannych modlitwach, to jednak, że jest taka chwila wzniosła i atmosfera ku modlitwie za chorymi. Jest tutaj prośba, abyśmy się pomodlili o starszego zboru ze zboru w Pieszycach, Janka, który ma bardzo uciążliwą chorobę jelita. Jesteś tu, bracie Janku? Jest tu brat Janek? Tak? Taka tutaj wpłynęła prośba. Chcieliśmy tak, że źle się czuję. Wznieśmy modlitwę może w takim razie. Halleluja. Panie, brata Janka przynosimy przed Twoje oblicze. I Panie, Ty znasz jego dolegliwość, ból, który teraz nosi w swoim ciele. Panie, tak prosimy, abyś przeniknął go, abyś go uzdrowił, abyś go wyzwolił z tej choroby. Panie, tak dziękujemy Ci za uzdrowienie jego ciała, aby mógł Ci służyć jako Twój sługa, jako starszy zboru. Panie, błogosławimy go i przynosimy przed Twój święty tron, powołując się na Twoją obietnicę, że sińcami i ranami Twoimi zostaliśmy uzdrowieni. Panie, niech będzie wolny z choroby swojej. Błogosławimy go, Panie. I dziękujemy Ci za zwycięstwo w jego życiu. Halleluja. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za ten wieczór. Oddajmy Mu chwałę oklaskami. Usiądźmy.